dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Wchodzimy w przygotowania świąteczne, już grudzień i za chwilę już, lada moment, też Mikołaj. Więc oczywiście takie książki również dzisiaj w Alfabecie dla słuchaczy. Nie wiem, czy pamiętacie taką serię włoskiego autora Michela D'Ignazio o świętym Mikołaju, który stracił pracę. Okazało się, że to się zrobił z tego taki przebój, że autor pisze kolejne tomy. I dzisiaj mam dla słuchaczy Alfabetu taki właśnie tom, który nosi tytuł Święty Mikołaj bierze nadgodziny. To jest bardzo śmieszna książka o tym, jak Mikołaj zostaje zwolniony z pracy. Ciągle jednak przychodzą do niego listy od dzieci. Niektóre są bardzo, bardzo niezwykłe. No i Mikołaj przecież musi je spełniać, więc rusza. Rusza w świat, żeby spełniać dziecięce życzenia. To jest książka wydana przez naszą księgarnię. Bardzo proszę już teraz w tej sprawie pisać alfabet@radiokraków.pl. Święty Mikołaj bierze nadgodziny. Ilustracje Sergio Olivotti, przełożyła Joanna Weiss. Ta książka czeka na słuchaczy Alfabetu, a jeszcze jedna świąteczna książka będzie na sam koniec programu. Bo za chwilę trochę zmienimy temat i zaglądniemy do świata lisów, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. W Alfabecie wielka niespodzianka dla słuchaczy na pewno, bo dawno, bardzo dawno pani u nas nie było. Joanna Rusinek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy i na dodatek jeszcze będziemy rozmawiać o pani autorskiej książce.
Tak.
I czy więcej było takich autorskich książek? Bo ja spróbowałam sobie przypomnieć, ale przede wszystkim pani przecież ilustruje dla innych.
Tak.
A tutaj mamy sytuację taką,
mam,
że to...
Mam od tego ludzi, od pisania mam ludzi. Patrzę też na panią.
Okej, to prawda. Ale autorska książka, powiedzmy naszym młodszym słuchaczom jeszcze raz, to jest taka, kiedy autor odpowiada za wszystko. Za literki i za obrazki.
Tak, tak. Była jedna taka książka... Książeczka, akurat nie lubię tego słowa, ale w tym przypadku tu pasuje, bo ona była króciutka, mała i tak naprawdę była pomysłem firmy odzieżowej dla dzieci, która się nazywa Chmura Bura, która ma bardzo fajny pomysł, że zaprasza ilustratorki, które są traktowane jak prawdziwe kreatorki mody, bo kreują całą kolekcję i do kolekcji dopasowana jest, bądź kolekcja dopasowana jest do autorskiej książki właśnie ilustratorki, wymyślonej i napisanej przez ilustratorkę.
Super pomysł. Ale również super pomysłem jest to, że ilustratorki czy ilustratorzy decydują się na pisanie swoich książek, czyli że nie ograniczają się do obrazu, tylko od czasu do czasu opatrują swoje ilustracje tekstami. Zaraz się tutaj będę pani pytać, co było pierwsze, jajko czy kura, czyli co było pierwsze, obrazek czy tekst. Bo odwrotnie to raczej nie działa, czyli pisarze, piszący rzadko kiedy mają tyle talentu, żeby móc rysować, prawda? No jest to bardzo niesprawiedliwe, ale tak jest. Ja bym w życiu nie zilustrowała żadnej swojej książki, bo po prostu nie umiem. Nie, czasem próbuję z wnuczkami coś tam, jakieś koniki czy pieski rysować i to jest nawet trudno odgadnąć, czy to konik, czy to piesek, więc chyba byłby problem. Ilustratorzy mają o wiele lepszą sytuację. I Joanna Rusinek jest autorką książki, która właśnie w tej chwili się ukazała w naszej księgarni, w takiej bardzo popularnej serii Opowiem Ci Mamo. Tych książek już jest dużo, mają przeróżne tematy, a ten was pewnie zaskoczy. Opowiem Ci Mamo, co robią lisy. I to jest nie tylko właśnie pięknie rozrysowana opowieść o tym, jak lisy żyją i co robią w ciągu dnia i czym się żywią, jak się porozumiewają, ale też opowiedziana przez panią tekstem. To skąd pani Jasiu, takie wiadomości, skąd je pani wzięła? Skąd pani wie tyle o lisach?
Ja wcale tak dużo o lisach nie wiedziałam. Musiałam się sporo douczyć, musiałam sobie poczytać, posłuchać, bo ja dużo słucham audiobooków rysując, to dobrze, dobrze zawsze wpływa na rysowanie, więc musiałam się podszkolić, ale najpierw, na początku zupełnym, dawno, dawno temu moja koleżanka podpowiedziała mi, że istnieje na Facebooku taka strona Lisi Azyl, prowadzona przez panią, która jest szalenie oddana tym lisom. Lisy mieszkają w schronisku pod Warszawą, w Korabiewicach. I to są tacy albo uciekinierzy, albo zwierzęta uratowane z trudnych warunków. Każdy ma imię. Pani przewspaniale opisuje ich przygody, ich charaktery i mówi to zawsze z perspektywy lisiej. I myśmy płakały ze śmiechu, czytając wpisy o lisach, pisane lisim językiem. Pani ma ogromny talent do pisania tych wpisów, ma wiele, wiele, wielu fanów. Dzięki temu też udaje się im utrzymać schronisko. Więc na początku była wielka słabość do tych konkretnych lisów z tego konkretnego schroniska. Później trochę dowiadywałam się o lisach, które na przykład odwiedzały mnie, kiedy mieszkałam u znajomych pod Londynem. Nie dawały mi spać, ponieważ świeciły światło w ogródku, takie działające na fotokomórkę, i przychodziły zaglądać, co tam jest pysznego do jedzenia. Bo tam są bardzo miastowe lisy. No i kiedy Joasia Weiss z wydawnictwa Nasza Księgarnia zapytała mnie nieśmiało, czy ja bym nie chciała zilustrować jakiejś książki
z tej serii. Opowiem ci, mamo. Mhm.
Tak, to po pierwsze wzruszyłam się okropnie, no bo to jest Nasza Księgarnia i to jest kontynuacja serii przecież, którą znam z dzieciństwa, czyli Poczytaj mi, mamo. Mhm. To już taka jest... Poprzeczka jest drugą stronę, czy jest od drugiej strony. Teraz się mamie opowiada. Najpierw się zastanawialiśmy, może sowy. Sowy może, tak, sowy szanuję bardzo, ale jakoś mi nie zagrały tutaj emocjami i zaraz mi się przypomniało, że przecież lisy. O lisach jeszcze nie było. Koty już były zajęte. Tu mogłam też się
wypowiedzieć. Psa już też kiedyś było. Tak. No, tych tematów było mnóstwo, również zwierzęcych, bo one są nie tylko zwierzęce, te książki, ale o zwierzętach było sporo. O koniach też była książka, też jedna z moich ulubionych.
O narzędziach, prawda? Też.
Tak, o przedszkolu, o targu. Przeróżne były tematy. O placobudowy. Natomiast... o lisach nie było. Ale to, co powiedziała pani przed chwilą, to jest bardzo ciekawe, że my postrzegamy lisa jako dzikie zwierzę mieszkające w lesie, a coraz częściej zdarza się, bo powiedziała pani o tych londyńskich lisach, no ale ja ostatnio miałam oko w oko spotkanie z lisem na jednym z krakowskich osiedli. On sobie po prostu przyszedł i w ogóle nic nie robił z tego, że jeżdżą samochody i chodzą ludzie. Wiem o tym, że nie wolno do takiego lisa się zbliżać, bo może być niebezpieczny, bo może być na przykład wściekły i dlatego właśnie się tak zachowuje, ale może po prostu zgubił drogę. Może po prostu nie mógł trafić do swojego lasu, a przywabiły go zapachy z pobliskiego sklepu. To wszystko jest przecież możliwe. One coraz częściej do nas zaglądają również do miast.
Tak, to prawda. Lisy dziki, wiadomo, też, prawda?
Tak, tak, to je widujemy, całe watahy przecież. Tak. Nie wiem, czy stado dzików to jest wataha, to chyba nie. Wataha to wilków. Całe
rodzina,
stado dzików.
Całe rodziny.
Tak, całe rodziny dzików wędrują naszymi ulicami.
Tak, ja przy okazji właśnie tego uczenia się o lisów czytałam w jakiejś książce, czy też w internecie, już nie pamiętam, że badacze lisów takich właśnie miastowych obserwują coś, co nigdy wcześniej nie występowało, czyli nadwaga u lisów.
A, czyli one żywią się tymi różnymi śmieciowymi rzeczami.
Jakiś kebabik niedojedzony, jakieś fryteczki, hamburger. No i chodzą takie później z wałeczkami w tym miejscu, gdzie powinny być.
Trochę by się im fitnessu przydało.
No właśnie, no więc co to w ogóle jest?
No ale o ile my w tej chwili mówimy o takich rzeczach, które powiedzmy większość ludzi wie, to ja od razu jak otworzę na pierwszej stronie, to się od razu dowiaduję rzeczy, których nigdy nie wiedziałam, że te miejsca, w których mieszkają lisy, właściwie są na całym świecie, choćby nam się wydawało, że to jest takie bardzo polskie zwierzę. Mm-hmm. No i od razu, kiedy pani przedstawia lisa jako właśnie gatunek, jako zwierzę, to są, pojawiają się różne ciekawe informacje. Boże, ogon to kita, to wiem. Ale na przykład nowością dla mnie są wibrysy.
Tak.
Jakie to ciekawe. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to są wibrysy. Chwila pauzy, zastanówcie się. Na pewno nie wiecie. To pani Asia wam powie.
No właśnie, wystarczy się rozejrzeć za domowym kotem. To on może zaprezentować, co to są wibrysy. I też ciekawe jest to, że u kotów wibrysy, takie widoczne gołym okiem, się znajdują w okolicy nosa, takie wąsy po prostu, ale też to są takie długie brwi nad oczami. Czasem jak się pogłaska kota, który nie do końca to chce, lubi. Widać, że lubi, tak? To widać, że tak skóra mu tam bardzo faluje i mój kot tak na przykład robi. I lisy mają właśnie podobne rozmieszczenie tych wibrysów, bo wibrysy są takie specjalne, powiedziałabym, że to są czułki do orientacji w przestrzeni. Wąsy do orientacji w przestrzeni. Bardzo ciężko to sobie wyobrazić, będąc takim łysym zwierzęciem, jak my jesteśmy.
Ale to jest niezwykle przydatne.
Ale to jest szalenie przydatne. Koty na przykład i lisy pewnie też służą im też do tego, żeby sprawdzić, czy zmieszczą się w jakimś wąskim przejściu. Czy też wyczuwają jakieś drżenia. Bardzo wiele rzeczy wyczuwają. To też chyba nie jest do końca zbadane, bo one są dość jeszcze wciąż tajemniczymi zwierzętami.
No i to, że na przykład te oczy, niesamowite lisie oczy, widzą więcej w nocy niż w dzień, to jest też po to, żeby w nocy mógł lis spokojnie polować i żeby mu nikt nie przeszkadzał. Tak. Bardzo sprytnie.
Chyba, że to światło na fotokomórkę w tym Londynie, tak.
Pani Asiu porównuje teraz, opowiadając o tym, często je lisa do kota, bo rzeczywiście gdzieś tam mają dużo cech wspólnych, ale jak patrzymy na lisa, to najbardziej on nam jednak przypomina coś między wilkiem, psem, ale to nie ten kierunek. To jest po prostu zupełnie specyficzny gatunek i tak jak już mówiłyśmy, na dodatek w różnych miejscach świata one się inaczej nazywają, ale one ze sobą mają dużo wspólnego.
Tak.
Możemy na wszystkich chyba kontynentach lisy spotkać, nawet tam, gdzie jest bardzo, bardzo zimno albo bardzo, bardzo gorąco.
Tak.
One się przystosowują.
Bardzo i też jak i to dla mnie było zaskoczeniem, jak się wgłębiłam, wgryzłam w temat.
W temat lisów.
Tak, właśnie, bo jak one się też różnią od siebie, no bo nam się kojarzy lis, rudy lis, kita i tak dalej. Wiadomo, że jest też polarny lis, też widzieliśmy na obrazkach, bo może chyba, że ktoś odwiedził naprawdę polarnego lisa w naturalnym habitacie, albo w zoo. Ale też na przykład mój ulubiony z twarzy to jest lis tybetański, który trochę wygląda jakby cały czas patrzył na ciebie z takim lekkim politowaniem i wyższością. I jakąś taką tybetańską też takim zen w oczach. No jest fenek pustynny, który też jest
cudowne
po prostu
uszy.
Czymś wspaniałym. Jest malutki i składa się głównie z uszu i z oczu. No ale to jest bardzo ważne, jak się jest na pustyni, trzeba być wyczulonym na wszystkie drapieżniki, więc te anteny satelitarne, kocie i odbiorniki muszą być duże.
No i też, co mnie bardzo zaskoczyło, lisie oczywiście. To, co my oczywiście wiemy, my, którzy lubimy zwierzęta, wiadomo, że wszystkie dzieci lubią zwierzęta, to wiemy, że one potrafią mówić, tylko my ich nie rozumiemy. Mają swój własny język. A pani tutaj na dodatek ten język opisuje i możemy się czegoś nauczyć. No, na przykład, że potrafią wyrazić to, że się gniewają, albo że są groźne, albo że mają ochotę na zabawę, albo mam dzisiaj dobry humorek, albo zły humorek. No, a na dodatek jeszcze wysyłają komunikaty do swoich towarzyszy leśnych, czyli innych zwierząt, nie tylko lisów. I te komunikaty są bardzo ważne i to nie dotyczy tylko lisów, tylko w ogóle wszystkich zwierząt żyjących na dziko, czyli po prostu zostawiają kupy, mówiąc w ten sposób. To jest mój teren.
Tak.
To mój krzak, moja norka, moja polanka.
No to jest bardzo ważne, oznaczanie swojego terenu, swoich granic, prawda?
Na pewno się to dzieciom bardzo podoba. Jak wiemy, jest to jeden z ulubionych tematów naszych najmłodszych słuchaczy. Dodatkowo jeszcze wam powiem, co was w tej książce spotka, bo mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo bardzo śmiesznych i intrygujących ilustracji, nie tylko lisich, ale też różnych innych mieszkańców lasów, pustyń i tak dalej. Ale bardzo dużo jest takich zadań dla małych czytelników i to dzieci uwielbiają, żeby jeszcze można było coś zrobić.
Tak.
I to są takie zadania na poziomie, tak myślę, 5-6-latka.
Tak mi się wydaje.
Do 7 najwyżej, prawda? Bo są to labirynty na przykład. Co jeszcze mamy? Mamy...
Znajdź 6 wiewiórek, które schowały się wśród tłumu lisów, tak. Albo znajdź
smakołyki
lisa,
które sobie schował lis, bo lis w przeciwieństwie do wiewiórek wie, gdzie chowa.
Zazwyczaj, podobno, to też są, różnią się te zeznaniach, ale na pewno bardziej się orientuje niż wiewiórka. Zresztą takim zadaniem dla bardzo wnikliwego oglądacza, czytelnika jest historia wiewiórki, która tutaj przewija się w tle na każdej stronie i ona ma swoje rozwiązanie na końcu i mam nadzieję, że może ktoś jeszcze może opowiedzieć sobie, opowiadając mamie, opowie jeszcze historię wiewiórki.
Która najczęściej wychylając się z dziupli mówi, mnie w to proszę nie mieszać. Czyli przede wszystkim chodzi o to, żeby nie mieszać wiewiórki z lisem.
Tak.
Kolor mają podobny, ogonki mają długie, nawet uszy trochę czasem bywają podobne, ale jednak to są dwa zupełnie różne zwierzaki. Ja w dalszym ciągu jestem pod wrażeniem pani wiedzy i tego, co pani Joanno wie o lisach. Wy możecie się teraz tą książką nacieszyć, oglądając, czytając i z doświadczenia wiem, bo tych książek też sporo z różnymi dziećmi przeczytałam, obejrzałam. Wiem, że to jest taka seria, do której się wielokrotnie wraca. To znaczy... czyta się za pierwszym razem z olbrzymim zaangażowaniem i zaciekawieniem i na przykład nie jest się w stanie rozwiązać wszystkich zagadek. Za drugim razem już jest lepiej, za trzecim idzie świetnie, a potem to już się wszystko wie, ale i tak z radością się do tych książek powraca i mam nadzieję, że tak będzie również w przypadku lisów. Opowiem ci, mamo, co robią lisy. Taki jest tytuł tej książki. Napisała i narysowała Joanna Rusinek. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. I mam jeden egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Lisy. Bardzo dziękuję za tę niezwykle ciekawą rozmowę o liskach.
Bardzo dziękuję i miłej lektury i puszystych kitek.
Radio Kraków.
Kiedy tak słuchałam opowieści Joanny Rusinek o lisach, pomyślałam sobie, że też z tym tematem bardzo, bardzo dobrze wiąże się nasza następna propozycja. Książka, która przeniesie nas w góry. Góry, które nazywają się Beskid Niski. I na dodatek będzie nas teraz otulał biały śnieg. Autorką książki, o której będziemy zaraz rozmawiać, jest Maria Strzelecka, która najpierw napisała książkę zatytułowaną Beskid Beskitu. Książka była nagradzana, wyróżniana, bardzo podoba się i młodszym, i starszym czytelnikom. A teraz niedawno ukazała się kolejna część Beskid Beskitu, kropka, zima. Czyli jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, ale zmieniamy porę roku. Co jeszcze zmieniamy? O tym już opowie sama autorka, Maria Strzelecka.
Beskid sam podpowiada mi rozwiązania. Ja tak naprawdę tylko otwieram swój umysł i serce, czekając na podpowiedź. I patrząc na krajobraz zimą w Beskidzie, widzimy tylko biel i czerń. Czasem jakiś czerwony element typu lis przebiegający albo jarzębina, która jeszcze została na drzewie, ale no, dominuje czerń i biel. A jeżeli czerń i biel, no to wiadomo grafika, tak? Czyli jakieś takie techniki odbijane. No i mogłem to zrobić oczywiście w linoleum, które jest łatwe, miłe i przyjemne i wszystko, co się wymyśli, to w nim się zrobi, ale jednak wolałam, żeby tą historię To się dzieje w okresie międzywojennym, czyli bardzo dawno temu, kiedy takich wynalazków jak linoleum nie było jeszcze, opowiedziało drzewo, ponieważ tam wszystko w tym rejonie było drewniane i chaty były drewniane, i architektura cerkiewna była drewniana, wszystkie przedmioty codziennego użytku były drewniane i nawet jakieś gliniane rzeczy były rzadkością. I dlatego tak mało może tam zostało po prostu po tych wsiach, nic tam właściwie nie można znaleźć, bo wszystko było drewniane i się rozłożyło. Pomyślałam, że drzewo musi opowiedzieć tą dawną historię i dostałam od podleśniczego, oczywiście wcześniej robiąc poszukiwania, deski z lipy, która zwaliła mu się w ogrodzie. Pocięłam te deski, znaczy dostałam już pocięte, ale dałam na grubościówkę, wyrówny parkę i wyszły z tego podstawy pod moje matryce do wykonania ilustracji. No a jeżeli drzewo, no to trochę ono dyktuje warunki, bo nie można już sobie tych linii poprowadzić tak, jak człowiek sobie zamierzy, bo czasem są jakieś sęki, czasem włókna w drewnie nie pozwalają poprowadzić dłuta tak, jakby się chciało. I te rysunki są taką wynikową mnie i drzewa, czyli sama byłam zdziwiona później je odbijając, co z tych grafik, i to jeszcze wielodyskowych wyjdzie, bo każdy kolor ma osobną matrycę drewnianą. I gdybym je rysowała na przykład ołówkiem, no to taki puszczyk uralski byłby jeden do jednego puszczykiem uralskim, a tutaj trzeba trochę się domyślić, co to jest. Mrużąc oczy na pewno zobaczymy tego puszczyka w lesie zimowym w Beskidzie, ale jestem bardzo szczęśliwa, bo to też pokory dużo mnie nauczyło w pracy takiej, no trudnej. To była trudna praca z tymi drzewrotami, ale jestem bardzo szczęśliwa, że się na nią zdecydowałam.
Myślę, że uważnie mogą teraz pani słuchać młodzi nasi słuchacze, że no, twórca właściwie też uczy się całe życie, bo to dla pani było coś zupełnie nowego, prawda? Przygoda kompletnie z nowym materiałem i z nowym sposobem tworzenia. Czyli trzeba się, nie wolno się poddawać, tylko trzeba szukać nowych wyzwań.
Każdy ma swoją drogę, a ja akurat bardzo lubię się uczyć i mnie to bawi. To jest dla mnie wspaniała przygoda, nauczenie się czegoś nowego. Gdybym miała wszystkie książki ilustrować tak samo, chyba popadłabym w jakąś rutynę i lekką nudę, a tu było wyzwanie. Trzeba było no, znaleźć dłuta na pewno świetne, no, przygotować te deski. Ja przecież kupiłam sobie prasę specjalnie gdzieś wynalezioną na Eliksie. Musiałam po nią pojechać do Łodzi, przywieźć ją. To było strasznie ciężkie urządzenie. Więc to było tak dużo różnych zadań do wykonania, żeby te ilustracje powstały. Zupełnie coś innego niż usiąść przy komputerze i włączyć sobie filtr, żeby rysunek wyglądał jak drzeworyt. Nie, ja staram się być ze sobą bardzo uczciwa i to było no coś, czego już mi nikt nie odbierze. Po prostu zrobiłam ilustracje drzeworytnicze. Jestem z tego, można powiedzieć, dumna, naprawdę. Mam te matryce do tej pory, one teraz wiszą na wystawie w Szymbarku, są oglądane przez dzieci i dorosłych i być może zachęcą kogoś do powrotu do tej starej techniki.
Wie pani, kogo mi pani w tym momencie najbardziej przypomniała? Mistrza Józefa Wilkonia, który przez całe swoje długie życie eksperymentuje i co chwilę bierze się za coś nowego. I to właśnie jest taki przykład, prawda, że nic nie jest niemożliwe, że zawsze trzeba próbować, nawet w wieku 90 lat. Mistrz Wilkoń znowu wymyśla coś nowego.
Oczywiście, tak. Mam nadzieję, że jestem przykładem właśnie i wzorem do takiego postępowania. Też no jest taka pułapka, że niektórzy mówią, że nie ma taki artysta swojego stylu charakterystycznego. I ja to w młodości słyszałam od różnych koleżanek po fachu, że powinnam znaleźć swój styl rozpoznawalny, który pozwoliłby człowiekowi na pierwszy rzut oka stwierdzić, o, to jest Mani Strzeleckiej praca i my to wiemy, my też chcemy w tym stylu zrobić swoją książkę, więc ją zaprosimy. No niestety, może by mi chciała, ale moja natura mi na to nie pozwala. Ja po prostu muszę eksperymentować i cały czas szukać nowych wyzwań i nowych takich dziecięcych po prostu przygód z tym, z tą sztuką.
Wróćmy jeszcze do zimy i teraz do tekstu, bo nie tylko nowością są ilustracje, ale nowością jest też tekst, bo są w nim nowi bohaterowie.
Tak, ponieważ cofamy się w naszej historii. Książka jest portretem miejsca i o tym miejscu można opowiedzieć tylko w różnych okresach czasu, bo tak naprawdę opowiadanie z pozycji współczesnego człowieka byłoby dosyć nudne moim zdaniem. Po prostu byłoby tylko takim wspominaniem, a Chciałam zaprosić ludzi do Chyży Łemkowskiej, pokazać, że to było życie bardzo podobne do naszego, po prostu inaczej to wszystko wyglądało, inne były warunki, może dzieci musiały być bardziej samodzielne, ale tak naprawdę emocje są podobne, jest miłość, jest strach i przygody dzieci są przygodami dzieci, które mieszkają w Beskidzie bądź przyjeżdżają tam na wakacje albo w jakiekolwiek inne miejsce, gdzie jest dużo przestrzeni, przyrody i nie jest to miasto. Więc tak, postacie nam się zmieniły, ale i też fabuła jest trochę inna, bo jest nieco szybsza, może bardziej taka jednotorowa, jednoliniowa, no ale tak, uznałam, że taka fabuła jest potrzebna do tego, żeby opowiedzieć o stylu, jakimś takim tempie życia w tym okresie, kiedy jeszcze wsie łemkowskie były, no kiedy Beskidy były gęsto zaludnione.
No ale też zima, która jest piękna oczywiście, nietknięty niczym śnieg, ale też bardzo trudna dla mieszkańców.
Tak, a żeby też opowiedzieć o rzemiośle, co miałam w planie, podstępnie tutaj oczywiście, żeby znowu przemycić coś, no takiego, co da dużo informacji dzieciom. Zima jest okresem, kiedy nie pracuje się w polu i ma się czas na właśnie tworzenie i stąd ten kamieniarz, który może wtedy pojechać po kamień i tak podprogowo tam różne takie właśnie związane z rzemiosłem rzeczy w tej części się znajdują. No i zima jest moją ukochaną porą roku.
Naprawdę? Też tam w Beskidzie?
Tak, i to różna zima, bo ja też dużo jeździłam na Spitsbergen, pracowałam tam przez kilka lat i robiłam to w lato, kiedy nie są zamarznięte fiordy i można pływać jachtem, więc tak naprawdę nasze polskie lata zamieniałam na zimowe lato na Spitsbergen. Ja naprawdę po prostu jestem fanką zimy, wizualnie jak to wygląda, ja uwielbiam sobie po prostu czyścić oczy takimi białymi połaciami, to jest dla mnie jak biała kartka i jestem wzrokowcem. Zima dla mnie jest najpiękniejszą porą roku i dlatego może też tak bardzo się tam wdałam w opisy śniegu w książce. I przepraszam, jeżeli dla kogoś to jest nudne, ale to jest dla mnie magia i to jest moja książka i po prostu opisałam to, co czuję zimą.
No tak, one nie są nudne, tylko one są poetyckie. Jak wiemy, nie każde dziecko jest na to przygotowane i tutaj myślę, jest duża rola dorosłych. Ja myślę, że w ogóle obydwie te części, obydwie te książki fajnie jest czytać rodzinnie, na głos, zatrzymywać się, rozmawiać, wsiąść w pociąg, pojechać, zobaczyć, wrócić znowu kawałek, przeczytać, prawda? To jest taka książka, która może być książką interaktywną.
Tak, i dostaję na to ogromnie dużo dowodów. Wczoraj mogę przytoczyć, wieczorem otworzyłam Messengera i dostałam z Gdańska od mamy wiadomość, że z synami 4 i 6-letnim czytają książkę Beskid, Beskitu i uwaga, czytają ją już czwarty raz i za chwilę zaczynają piąty i mama z takim uśmiechem mówi, ciekawe ile jeszcze to potrwa, ale oni nie dają mi skończyć po prostu czytać tej książki. Są takimi fanami. Latem też spotykam dużo osób, z częścią z nich się umawiam, którzy chcą po prostu swoje dzieci przywieźć i żeby spotkały autorkę ich ulubionej książki. Trochę sobie rozmawiamy, trochę sobie spacerujemy. Niektórych spotykam przypadkowo i przypadkowo w rozmowie okazuje się, że ta książka ich tam właśnie przyprowadziła. Mam ogromny taki odzew od właśnie rodziców czytających z dziećmi, bo może dzieci mniej używają Messengera bądź maili, żeby wyrazić jakąś taką miłość do literatury, ale rodzice często do mnie piszą, dziękując po prostu za ten czas wspólnie spędzony z dziećmi przy lekturze tej książki. No ale żeby czytać ją 4 razy pod rząd, to już naprawdę bardzo mnie zdziwiło.
No i na koniec muszę zapytać, wiem, że twórcy bardzo nie lubią tego pytania o ciąg dalszy, no to zapytam w imieniu wszystkich czytelników, która to będzie teraz pora roku i co będzie w niej nowego, czy chociaż odrobinkę może pani powiedzieć?
Mogę powiedzieć tyle, ile wiem, bo tak naprawdę ja się w tą podróż też wybieram dopiero i ona ze mną się tworzy, czyli tak naprawdę nie do końca wiem, co się wydarzy. Wiem, że będzie to wiosna, ponieważ jeszcze tej pory roku nam brakuje. W pierwszej części mamy lato i jesień. Być może tą jesień powinnam jeszcze też zamknąć taką klamrą, żeby po prostu ta współczesność jeszcze książkę nam domknęła, ale zupełnie nie rozmawialiśmy jeszcze o wiośnie w Beskidzie, która też jest tam po prostu fenomenalna, teatralna i no, jest to wybuch po prostu życia.
A jaki to okres będzie?
Tego niestety nie powiem. Musi być jakaś niespodzianka i tego się Państwo wszyscy i dzieci dowiecie, jak już ją napiszę, ale już w przyszłym roku ta książka się ukaże. Nie wiem też, wyprzedzając pytanie, jaka technika i jaki będzie rodzaj ilustracji. Mam kilka pomysłów, ale tak naprawdę dopiero jak napiszę książkę, to się okaże, bo ja pracuję w takim systemie, że najpierw wszystko piszę, potem sama do siebie dzwonię, że proszę, tu jest książka do zilustrowania i zamieniam się w ilustratorkę. W międzyczasie sprzątam sobie całe biurko z tych wszystkich notatek i muszę wyczyścić teren, rozłożyć po prostu wszystkie przybory plastyczne, które mam i robić dużo prób i zobaczyć, co po prostu z tym gra. Więc zostawiam sobie to otwarte, żebym ja też miała jakąś zabawę z tego.
Książkę Marii Strzeleckiej Beskid Beskitu Zima można dzisiaj zdobyć w Alfabecie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Libra i proszę pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Beskid Zima.
Radio Kraków.
Teraz chcę trochę zaapelować do dorosłych słuchaczy Alfabetu, bo czasem zdarza się, że mamy w domu książki ze własnego dzieciństwa, nie bardzo wiemy, jak przekonać dzieci do ich czytania. Są takie książki, które się nie sprawdzają, ale są też takie tytuły, które są ponadczasowe. I myślę, że przyznają mi Państwo, dorośli słuchacze Alfabetu, rację, jeśli wśród takich książek wymienię Ferdynanda Wspaniałego, czyli książkę stworzoną przez Ludwika Jerzego Kerna. Dlaczego o niej dzisiaj mówię? Jest bardzo dużo powodów. Jeden z takich powodów to ten, że od poniedziałku, od jutra w Radiu Kraków, w takim cyklu z Radiowej Biblioteki, mamy prezent mikołajowy ponadpokoleniowy, czyli dla wszystkich, dla najmłodszych i dla najstarszych. Będziemy słuchać fragmentów właśnie tych książek, bo były dwie książki, których bohaterem jest Ferdynand Wspaniały. Drugi powód to taki, że ta książka właśnie ukazała się w zupełnie nowym wydaniu w wydawnictwie literackim i nosi tytuł Wszystkie przygody Ferdynanda Wspaniałego. Przepiękna, gruba księga z ilustracjami znakomitego Kazimierza Mikulskiego, wybitnego krakowskiego malarza, artysty, który do tej książki właśnie narysował specjalnie ilustracje. Jak to się stało, że Ludwik Jerzy Kern taką właśnie książkę stworzył? Skąd wziął się pomysł na tego psa? Przypomnę teraz fragment rozmowy z Ludwikiem Jerzym Kernem, jaką przeprowadziłam bardzo dawno temu, w 2005 roku. I tak wtedy o Ferdynandzie opowiadał.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Już na okładce poznajemy tego psa. Jaka to jest rasa?
To jest rasa mikulska.
Czyli
rasa rysownika pana Kazimierza Mikulskiego, bardzo wybitnego krakowskiego malarza.
Czy pan mu sugerował, jak ma Ferdynand
Nic
wyglądać?
Nic mu nie sugerowałem.
Czyli on po prostu sobie wymyślił, że ten Ferdynand będzie właśnie taki. Coś pomiędzy spanielem, dogiem, dobermanem.
Coś takiego, tak.
W każdym razie pies dosyć duży.
Wielorasowy.
Wielorasowy duży pies o sympatycznym, rudym kolorze i przede wszystkim bardzo ludzkim pysku. Bo on jest taki trochę ludzki, ten Ferdynand.
No bo, wie pani, to jest książka napisana przeze mnie. Rzeczywiście, ja tę książkę napisałem, nie wypieram się. Natomiast to, co najtrudniejsze, to jest wymyślenie książki. I książkę wymyślił mój pies.
Ale podobno wcale nie pies, tylko suka.
A no właśnie, to znaczy pies płci pięknej. Ja miałem śliczną bokserkę i to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że jak ja pisałem, a pisać mogę tylko wtedy, jak jest zupełna cisza w domu, jak nikogo nie ma. Pies się wtedy tam uwalał przy moich nogach, ja se stukałem na maszynie, a ona spała. I w pewnym momencie, któregoś wieczoru, ja widzę, że z tym psem moim coś się dzieje, bo ona śpi. Ale zachowuje się przedziwnie, przebiera w tym śnie łapami, jakby przed kimś uciekała, szczerzy zęby, warczy na kogoś. No i dla mnie nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że pies ma takie same sny jak człowiek. A co jej się może śnić w tej chwili? No, śni jej się może, że jest panią Kernową na przykład. Albo panem Kernem. I ona tę książkę wymyśliła. Ja potem usiadłem do maszyny i ją co 2 tygodnie pisałem. Bo to była książka pisana dla takiego dwutygodnika Płomyczek. I była pisana w odcinkach, więc ja, Płomyczek wychodził raz na 2 tygodnie i ja raz na 2 tygodnie siadałem i pisałem 1 rozdział tej książki.
A ponieważ od jutra słuchamy fragmentów słuchowiska, które powstało również jeszcze dawniej, bo w latach 80. w Radiu Kraków, słuchowisko, w którym wzięli udział wspaniali krakowscy aktorzy, między innymi Jerzy Radziwiłłowicz, Krzysztof Globisz, Mieczysław Grąbka, to słuchowisko odnaleźliśmy i okazało się, że zostało na nowo właśnie w tej chwili wydane i fragmenty tego słuchowiska od jutra w Radiu Kraków. Jak to będzie brzmiało, no to proszę posłuchać.
I zaczęli jeździć w górę i w dół, zatrzymując się tylko na moment na różnych piętrach i zaraz jadąc dalej, kiedy przejechali w ten sposób ładnych kilka pionowych kilometrów. Ferdynand nagle zapytał:
a od czego jest ten najwyższy guzik?
Najwyższy jest od 8. piętra.
O, od 8. piętra to jest od 8. piętra, ale od czego jest ten guzik, który jest nad nim?
Tam nie ma żadnego guzika nad nim.
Jak to nie ma, kiedy jest? Niech pan zobaczy.
Rzeczywiście jest. Jeszcze jeden guzik. Przysiągłbym, że go nie było, przynajmniej nigdy dotąd go nie zauważył.
Ciekaw jestem, od czego jest ten guzik.
Ale możemy spróbować.
Nigdy go pan nie naciskał?
Nigdy.
A wie pan co? Żeby nikt z nas nie był pokrzywdzony, naciśnijmy ten guzik jednocześnie, dobrze?
Świetnie, panie Ferdynandzie. Pan jest jedyny do zabawy.
Jednocześnie nacisnęli guzik i wtedy zobaczyli nagle ze zgrozą, że winda jedzie w kierunku 8. piętra, nie zatrzymuje się na nim, ale je mija potem strych, który znajduje się nad 8. piętrem i przez dach, który ni stąd, ni zowąd przed nią się otwiera, ulatuje w kierunku bladoniebieskiego, pokrytego lekkim obłoczkiem nieba. Portier popatrzył do góry na znikającą w przestworzach windę, podrapał się w głowę i natychmiast tuż obok schodów wywiesił kartkę: dziś winda nieczynna. Tymczasem w górze Ferdynand i dyrektor nie bardzo wiedzieli, co się właściwie stało.
Zdaje się, że wylecieliśmy w powietrze.
Ja też odnoszę takie wrażenie.
Może nie trzeba było naciskać tego guzika?
Trudno, nacisnęliśmy. Nie ma rady. No.
Ciekaw jestem, na jakiej wysokości teraz jesteśmy.
Znajdujecie się dokładnie na wysokości 485 metrów.
To była słynna scena w windzie z Ferdynanda Wspaniałego, Ludwika Jerzego Kerna. Od jutra o 11.45 i o 22.50 fragmenty tego słuchowiska w reżyserii Romany Bobrowskiej. Słuchowiska, które było nagrywane w latach 80. A dla słuchaczy książka będzie jutro, pojutrze i tak dalej, ale jest też dziś. Wszystkie przygody Ferdynanda Wspaniałego, Ludwik Jerzy Kern, ilustracje Kazimierz Mikulski, wydawnictwo literackie. Proszę pisać w tej sprawie. alfabet@radiokraków.pl w tytule Ferdynand. Obiecałam jeszcze jedną świąteczną książkę na koniec programu. To będzie ekspres grudniowy, czyli odjazdowy kalendarz adwentowy. Adwent już trwa, można nadrobić te rozdziały wcześniejsze, a potem już iść według kalendarza, czytając opowiadania, które napisała Ewelina Włodarczyk. Tutaj w tej książce rzeczywiście najważniejsze są pociągi, dlatego że głównego bohatera pociągi bardzo interesują, ma ich niezłą kolekcję. No i wokół pociągów wszystko się kręci. Książkę wydało wydawnictwo Dwukropek, zilustrowała ją Anna Łazowska. Proszę pisać w tej sprawie. alfabet@radiokraków.pl w tytule Ekspres Grudniowy. Razem z Grzegorzem Dąbkiem dziękujemy dzisiaj. Za chwilkę będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny, a my słyszymy się w następną niedzielę. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.